Witam w 28. odcinku Preppers Podcast. Dziś porozmawiamy sobie o uprawie roślin i produkcji żywności na małą skalę w mieście. Będzie ciekawy gość i będzie rozstrzygnięcie konkursu. Zapraszam.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Moim dzisiejszym gościem jest Michał Kogut z kanału Kogucia Łączka na YouTube. Zanim jednak tego wysłuchacie, muszę uderzyć się w pierś. W miarę jak rozmawialiśmy, czułem, że pogrążam się, że wychodzi cała moja niewiedza i niekompetencja, a jednocześnie, że coś, co można podsumować prostym słowem rolnictwo czy miejskie uprawy, to tak naprawdę jest mega obszerny zakres tematyczny, który bardzo często jest traktowany przez nas po macoszemu. Tymczasem jest to zupełna, totalna, absolutna podstawa, produkcja żywności. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, a na koniec odcinka jeszcze rozstrzygnięcie konkursu. Cześć Michale.
Cześć Bartku.
Prowadzisz kanał na YouTubie Kogucia Łączka, na którym dość dużo opowiadasz o tym, w jaki sposób produkować jedzenie, zarówno w formie z ziemi, jak i też metodą hydroponiki, tak?
Tak, no też mam taki dział bardzo rozbudowany odnośnie upraw tak zwanych no, bezglebowych, czyli bez użycia ziemi, tylko w samej, można powiedzieć, w wodzie. No, to jest też dość takie niepopularne w Polsce zagadnienie. Większość raczej ludzi tak myśli o uprawach w glebie, czy to u siebie w mieszkaniu, czy raczej gdzieś tam na działce, czy na balkonie. Mhm.
A co trzeba właściwie, żeby uprawiać rośliny w wodzie, co właściwie jest potrzebne?
Ogólnie idea uprawy w wodzie jest taka, by zaczepić o coś po prostu naszą roślinę i by korzenie mogły sobie albo spoczywać bezpośrednio w wodzie lub być co jakiś czas tam spryskiwane czy w mgiełce jakiejś wodą nawilżone. No i w tej wodzie musi być jakiś nawóz. Ten nawóz musi być odpowiedni dla danej fazy rozwoju rośliny. No i musi mieć ta woda też odpowiednie pH, żeby nie była ani za kwaśna, ani za zasadowa. Mhm. Także to jest taki w skrócie taka uprawa.
I tak w taki sposób można każdą roślinę hodować, czy tylko jakieś wybrane?
No z własnych doświadczeń to jedyne jakie problemy miałem to z takimi roślinami jak ziemniaki czy jakieś inne korzenne, no bo one nie mogą być stale w wodzie zanurzone, tylko muszą mieć większy dostęp do tlenu. Dlatego też używa się albo pompek napowietrzających, albo co jakiś czas się po prostu zalewa taką roślinę, by no, ten dostęp tlenu był.
No to jest taka dość nietypowa forma hodowli roślin, a powiedz mi, jakbyśmy na przykład wzięli sobie taki ogródek działkowy, jak kiedyś za dawnych czasów miewali nasi rodzice czy dziadkowie, i jakbyś mi powiedział, jak najmniejszym nakładem pracy, finansów, czasu, wszystkiego, jak w ogóle zabrać się do tego, żeby cokolwiek wyhodować i zjeść?
Może zanim się przeniesiemy na działkę, czy taki ogródek działkowy, to warto byłoby się rozglądnąć u siebie w domu, czy nie mamy czasem możliwości uprawy, czy to na naszych parapetach, no bo nie zawsze mamy kwiaty, a możemy je zagospodarować no, w taki sposób, by czy to doniczki postawić, czy jakieś większe pojemniki i tam uprawiać coś, co by nam po prostu witaminy dawało, niekoniecznie jakieś duże uprawy. No a jeżeli nie mamy już za dużo miejsca na naszych parapetach, czy po prostu już wszystko wykorzystaliśmy, to tak samo niektórzy mają w mieszkaniach dostęp do balkonów. I na balkonach można naprawdę dużo rzeczy zmieścić, czy to w uprawach takich wertykalnych, czyli takie pionowe, czyli po ścianie, jakbyśmy układali piętra roślinności, to albo opada, albo no, zależy co tam chcemy trzymać. No albo po prostu no, w workach można też uprawiać. Także no, to są dwa takie miejsca, gdzie zanim się wybierzemy na działkę, dobrze jest je też zagospodarować, bo działkę zazwyczaj mamy troszeczkę dalej od naszego miejsca, gdzie mieszkamy. I no, idąc tam nie będziemy chodzić tam codziennie, tylko tam raz na tydzień, raz na dwa, niektórzy nawet nie będą mieli czasu, to raz na trzy tygodnie. Dlatego te dwie rzeczy bym na początek zagospodarował, a jeżeli to się już nam uda, no to musimy wiedzieć, po co chcemy uprawiać na tej działce cokolwiek, czy w ramach testu takiego, żeby się nauczyć i móc kiedyś to powiększyć na większą skalę, czy sobie założymy, że potrzebujemy mieć jakieś takie dodatkowe, zdrowe źródło witamin, czy po prostu rzeczywiście chcielibyśmy w razie takich ciężkich czasów, tak jak to było chociażby podczas II wojny światowej, gdzie ludzie przeróżne miejsca zagospodarowywali do upraw, móc jak najwięcej uprawiać, żeby się wyżywić, no w 100% wiadomo, nie? Bo taka 3-4 osobowa rodzina, no to nie wyhoduje na takiej malutkiej działce wszystkiego, żeby się zagospodarować, ale żeby no zmniejszyć ewentualne koszty utrzymania w ciężkich czasach lub no mieć źródło zdrowych, dobrych warzyw i no owoców, no bo to taka działka to nie tylko warzywa, ale i owoce.
A co polecałbyś na uprawy właśnie w domu, na parapetach czy na balkonach takiego, co jest powiedzmy, że proste w uprawie, a jednocześnie dostarcza dużo tych właśnie witamin i tych takich składników, których często nam brakuje w naszej diecie.
Wiesz, chodzi o to, żeby zachować taki umiar pomiędzy zagospodarowaniem tego, żeby tego nie rozrastać, nie siać dużego pomidora, który wyrośnie nam na całe okno i tam zbierzemy może tam z 5-6 tych pomidorów, no bo to nie będzie odpowiednich warunków miało. Dlatego możemy sobie coś małego posiać, typu sałaty, pietruszki, coś takiego naciowego, co będzie miało dużo...
Szczypiorek.
Tak, szczypiorek, jakieś małe cebulki na natkę, na cybuchy. No, chodzi o to, żebyśmy mieli jak najwięcej dostępu do tych witamin i minerałów. No, jeżeli już mówimy o tych witaminach i minerałach, to tak samo musimy pamiętać o odpowiednim nawiedzeniu tego, czyli nawóz odpowiedni. Nie możemy też przepompować za bardzo rośliny, no bo to wszystko potem wyjdzie w nią, a potem to zjemy. Zamiast się dobrze po tym czuć, żeby nam to pomogło, to obciążymy niepotrzebnie nasz organizm, wątrobę czy jakieś tam inne części ciała w stylu nerki.
Zanim przejdziemy jeszcze na tą działkę faktycznie, to powiedzmy, że parapety, balkony to jedno, a ta hydroponika, taka instalacja do hodowli roślin w wodzie, to jest duże czy to jest małe? Jak to w ogóle wygląda?
Ja mam u siebie między innymi takiego jednego małego, to się boksy uprawowe, takie jakby powiedzieć namioty to nazywa, które są, mają takie jakby refleksyjną powłokę od środka, tak jakby folia aluminiowa i to odbija światło, to ja mam akurat nie pod sztucznym oświetleniem, dzięki to jest tak jakby można powiedzieć taka szafa, która w wysokości 140-150 cm, coś takiego. I to jest zamykane na zamek, taki jak namiot i tam wszystko sobie rośnie. Także jak ci mówię, no 60x60 cm, w środku jest 30-litrowy zbiornik z wodą, w środku jest włożona tego zbiornika taki kamień, który jest podpięty do pompki, która napowietrza całą mieszankę i to tak sobie można powiedzieć, jakby to powiedzieć, samo niemalże rośnie, tylko trzeba zerknąć, czasem ustawić te parametry. Także jeżeli chodzi o to, to można taki boksik sobie trzymać, albo można sobie zrobić taki pojemnik, tylko że położyć go sobie na parapecie. I do tego można też użyć sztuczne oświetlenie w stylu takich lamp specjalnych o specjalnym spektrum, które, tak można powiedzieć, imitują słoneczko. Są i takie... Różne kolory są tego, są różowe, są kolory światła, białego, żółtego, no, jest wiele tych możliwości.
To jak o tym mówisz, to troszeczkę mi się to kojarzy z akwarystyką, to zwłaszcza te napowietrzanie, rozumiem, że to jest, że można wykorzystywać pewnie część sprzętu takiego.
Tak, to jest bardzo bliskie temu, bo masz dwa rodzaje, można tak wyróżnić takie grubsze, hydroponika, czyli to będzie uprawa w wodzie z użyciem sztucznych nawozów i może być ewolucja tego, czyli akwaponika, czyli to jest to samo, tyle że zamiast nawozu sztucznego, mineralnego, używasz odchody ryb. Te odchody są przez bakterie odpowiednio przerabiane i potem jest dostępna forma dla roślin. I to wtedy jest, można powiedzieć, taka żywność ekologiczna. No nic już bardziej ekologicznego nie ma, no bo wiadomo, że na główienku najlepiej rośnie.
Ale to jest, to normalnie wtedy możesz hodować w akwarium jakieś rośliny takie jadalne?
To znaczy nie w samym akwarium, tylko akwarium jest po prostu zbiornikiem dla tych ryb, które robią te odchody, a wodę albo pompujemy pompką do innego naczynia, z którego się na przykład przelewa i wraca z powrotem do akwarium, albo rośliny mają korzenie zanurzone w tym akwarium, tylko tak odpowiednio oddzielone, żeby ryby nie zjadły tych korzeni. Do tego się wykorzystuje zazwyczaj większe ryby, no bo większa ryba to większe odchody, ale jeśli mielibyśmy niedużo tych roślin, które chcemy uprawiać, to i na zwykłym akwarium moglibyśmy jak najbardziej, tylko no musielibyśmy się pozbyć tych roślin, tak powiem, wystrojowych w środku akwarium, No bo one wiadomo też no, zużywają te wszystkie właściwości, które produkują te rybki.
Czyli to tak właściwie chodzi o tą wodę, tak? Że wypompowujesz wodę z akwarium i wykorzystujesz ją do instalacji hydroponicznej właściwie do hodowli roślin, tak?
Tak, no nawóz jest rozpuszczony w tej wodzie, no co już z tą wodą zrobisz, czy ją weźmiesz do podlewania zwykłych kwiatów w doniczce z ziemią, czy weźmiesz je, przepuścisz przez korzenie tych swoich roślin hydroponicznych i ona potem wróci z powrotem do obiegu, no to już zależy od ciebie.
Okej, okay, a w takim razie wróćmy z powrotem do tej działki, bo akurat tak się składa, że ja jestem właścicielem takiej działki, aczkolwiek bardzo trudno mi się zabrać do tego, bo to właśnie, tak jak mówiłeś, zawsze się jeździ raz w tygodniu. Powiedz mi właśnie jak zabrać się do tego, kiedy nie masz czasu, bo słyszałem o...
No po pierwsze ten czas musisz wygospodarować.
Siłą rzeczy musisz, tak?
No tak czy tak, no każda roślina, każda nasza działalność no, potrzebuje trochę uwagi, no i sam wiesz, że no, samo się nic nie zrobi. Musisz po prostu tak przysłowiowo spiąć tyłek i usiąść z kartką, jak powiem w skrócie, usiądź sobie z kartką, popatrz sobie, jaką masz powierzchnię dostępną. Czy, no powiedzmy, ile tam masz tej powierzchni? Ile metrów na ile?
No teraz nie pamiętam kompletnie.
Ale powiedzmy, jest 10 na 10, będzie
nie,
coś
nie,
takiego,
większa,
czy mniej?
Większa.
Większe, no to super, czyli tam rzeczywiście możesz coś już podziałać. Powiedzmy sobie, musisz sobie podzielić, no i na, musisz. Ja bym sobie zrobił na twoim miejscu tak, podzieliłbym sobie ten ogród na dwie, trzy części. W jednej części bym pomyślał sobie o roślinach, które będą rzeczywiście takie węglowodanowe, które dadzą nam energię, a w drugiej części bym robił takie rośliny bardziej, na których bym skupił się na witaminach. No bo nawet mając mnóstwo węglowodanów, z czasem te witaminy z siebie zużyjemy. Także dobrze by byłoby mieć jakieś... inaczej, można dookoła działkę obsadzić jeszcze drzewami. Po dwóch, trzech latach jakieś miniaturowe drzewa na małych podkładkach, które urosną no, troszeczkę wyższe od ciebie. I po trzech latach najlepiej użyć sobie do tego stare odmiany, na przykład jabłoni. W ogóle nie, stare odmiany roślin są bardzo dobre, bo no nie mają tyle tych, nie mają takiego owocowania, że rok w rok dają tyle samo, ale są za to bardziej odporne na warunki atmosferyczne, bardziej odporne na choroby, bardziej odporne na różnego rodzaju szkodniki. Także założyłbym, że takie drzewa na pewno się przydadzą. No i jeżeli masz dobrze zorientowaną tę działkę względem stron świata, czyli no południe jest rzeczywiście odsłonięte i jest doświetlona ta działka, no to super. Czyli sobie wtedy od północy sadzisz drzewa, na środku dajesz sobie troszeczkę wyższe krzewy, dalej sobie dajesz jakieś uprawy jednoroczne, które są też troszeczkę wyższe, a od samego południa dajesz już takie najniższe, tak żeby to wyszedł ci taka kaskada, jakby powiedzieć, odwrócona.
To już jest element permakultury tak zwanej, czy to jest jeszcze taka teoria klasyczna?
Tak, to można powiedzieć, że jest jeden z elementów permakultury. Dla tych swoich słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest permakultura, to jest, można powiedzieć, no, dzisiejsze rolnictwo opiera się na tym, wjeżdża traktor, orze, sypie nawóz i dawaj, i rok w rok to samo. I wszystko wydobywamy z gleby, tam wiele nie zostaje w niej, tam NPK jest sypany czy wlewany i no, eksploatujemy tę ziemię. Materii organicznej jest w środku coraz mniej, te ziemie coraz gorzej rodzą, rośliny są coraz bardziej podatne na szkodniki, choroby, różne uszkodzenia, no i z roku na rok jest coraz gorzej. A w permakulturze to się odbywa, można powiedzieć, w zgodzie z naturą, czyli jeżeli coś weźmiemy z działki, no to potem musimy coś do tej działki zwrócić. No to jest w postaci nawozu czy jakichś innych naturalnych części roślin, które się rozkładają, no i potem wchodzą w glebę, odpowiednie bakterie to przetwarzają na rzeczy, tak jak tutaj powiedziałem, w hydroponice, w akwaponice właściwie, bo to w hydroponice już mamy nawóz mineralny, a w akwaponice jest ten organiczny, no i wtedy są dostępne dla roślin te rzeczy. Dlatego no, mając taką działkę, dobrze jest no, uprawiać to raczej takim sposobem bardziej ekologicznym, zdrowym, nie tym pseudoekologicznym, gdzie sypiemy jakieś rzeczy, które są niby dopuszczane do ekologii, a tak naprawdę no, nie działają na nas za dobrze. Także no, tutaj trzeba też się skupić, co dajemy tej glebie.
Są jakieś rośliny, które szczególnie polecasz, na przykład właśnie do dostarczenia węglowodanów? Nie wiem, czy to po prostu klasycznie ziemniaki, czy coś?
Ja ci powiem, że ziemniaki byłyby najlepsze, no bo to jest, no powiem ci, no świetna roślina i nie tak trudna w uprawie, także można sobie z nią poszaleć.
A problemy, bo ja na przykład mam tą działkę, tak powiedzmy, na uboczu miasta i mam dość duże problemy z dzikami. W poprzednich latach miałem, teraz troszeczkę uszczeliłem ogrodzenie, ale zdarza się, że tam widzę gdzieś ślady bytności. A dziki akurat chyba ziemniaki, kukurydza, takie rzeczy lubią, nie?
Myślę, że taniej niż zakładanie elektrycznego pastucha byłoby ci rzeczywiście uszczelnienie tego ogrodzenia, czy to chociażby tam przynajmniej siatką leśną, a najlepiej no rzeczywiście tak solidnie to zrobić, no bo one tam ryją za tymi robakami, z jakimiś pozostałościami, które są w ziemi, no i tam coś u ciebie jest dobrego. Nie ruszasz tam, nic nie dotykasz.
To są dęby przede wszystkim.
A, no to rozwiązanie masz. Przychodzą i szukają tych żołędzi. Także uszczelnij sobie to wszystko i myślę, że no nie wejdą, nie sforsują tego.
Nawet jeśli nasadzę ziemniaków?
No jeżeli masz dobrze zrobione ogrodzenie, to nie będzie takiej możliwości. Widziałem wiele razy, rolnicy w polach robią, mają na przykład ziemniaki dookoła siatką leśną ogrodzone. No jeżeli im się to sprawdza, to myślę, że u ciebie też będzie dobrze. No ale w ogródkach działkowych raczej są bardziej solidne te ogrodzenia, także myślę, że one nie sforsują tego. No, bo dookoła też są przecież żołędzie i inne rzeczy, także tam będzie im chyba łatwiej iść niż akurat nie okupować twoją działkę.
No miejmy nadzieję. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o permakulturę, bo kiedyś troszeczkę o tym czytałem i dość jest taki wokół tego marketing, że właśnie możesz sobie zrobić te takie podniesione grządki i tam w zasadzie nie musisz nic robić, bo masz sole mineralne, woda, to się wszystko gromadzi w tych zakopanych belkach i nie musisz plewić, bo chwasty się tam nie dostają. To rzeczywiście tak jest?
Jeżeli z roku na rok byś robił tą permakulturę, to po paru latach dojdziesz do zbliżonego, nieidealnego poziomu, bo chwasty zawsze się będą czy to z wiatrem przenosić, czy chociażby będą w glebie, ale mógłbyś sobie zrobić, tak jak mówisz, podniesione grządki, to ci zapewni to, że wcześniej będziesz mógł wszystko uprać, bo ziemia szybciej się nagrzeje, te nasiona szybciej wystartują. No i jeżeli masz tam, prawdopodobnie u wiele działek jest na terenach powodziowych, jakichś podmokłych, no w uboczach takich. No i to też ci zapewni, że nie będziesz miał tyle tej wody w tym, także odsączy to. I możesz górę na przykład wysypać sobie zrębką z drewna. Jest, wiele firm ma problem z pozbyciem się takiej zrębki, wycinają drzewa, nie mają co z tym zrobić, także trzeba poszukać sobie lokalnie ogłoszeń na OLX-ie. Za nieduże pieniądze można taką zrębkę zakupić i wysypać sobie na powierzchnię takiego podniesionego, to się bedy nazywa po angielsku, łoża, nie wiem jakby to nazwać, takiej grządki. Ale musisz pamiętać, że zawsze będziesz musiał się tym opiekować, zawsze będą tam te różne niepożądane rośliny, bo to nie są chwasty, tylko można powiedzieć niepożądane rośliny, bo wiele z nich ma właściwości lecznicze, których my nawet nie wiemy.
A to właściwie mógłbym pozwolić im rosnąć sobie bez przeszkód, czy nie?
Mógłbyś, ale one będą też zużywały różne sole mineralne, będą zużywały wodę, będą zacieniały ci inne rośliny i one zazwyczaj szybciej rosną niż reszta, także no, możesz wziąć motyczką podhaczyć i zostawić w tym miejscu, żeby się rozłożyły. Wszystko, co wyciągnęły z gleby, zostanie w tym samym miejscu. I pamiętaj, że jeżeli założysz, powiedzmy, na wiosnę taki ogródek, ja mam taki przykład. Od kilku lat zajmuję się taką dziedziną jak rolnictwo miejskie, czyli pod swoim blokiem próbuję w różny sposób zagospodarować trawnik. W tym roku zorganizowałem sobie trochę zrębki i w miejscu, gdzie był wcześniej trawnik, po przekopaniu rozsypałem tą zrębkę. Spodziewałem się, że plony nie będą za bogate i moje rzeczywiście nie były za bogate. A to dlatego, że ta zrębka nie zdążyła się rozłożyć. Za 2-3 lata, tak, no, plony byłyby już takie, no, już konkretnie bardziej. A teraz, no, rozsypałem, no, drewienko jest, no, ale to się nie rozłożyło. Czysty trawnik, no, śmiesznie wyszły te rośliny.
I ta zrębka to nie ma za zadania chronić ziemi od tracenia wilgoci, tylko to dostarcza po prostu soli, tak?
Ona ci zapewnia, tak jak mówisz, dobrze mówisz, z tym zmniejszy parowanie, pod wpływem jej rozkładu zwiększy żyzność tej naszej gleby, no i też zablokuje część chwastów, które będą wyszły, będą chciały wyjść.
Okej, a jeszcze coś takiego jak, nie pamiętam w tej chwili jaki jest termin profesjonalny na to, ale dobór roślin, czyli że sadzisz na takiej podniesionej grządce jakieś określone typy roślin, które razem ze sobą wspólnie dobrze rosną i nie przeszkadzają sobie.
Tak, tak, tak. Nie tyle nie przeszkadzają, co nawet sobie pomagają. Bo na przykład są różne gatunki roślin, które możesz posiać u siebie w ogródku jeszcze przed tym, zanim go założysz, i one ci po prostu podniosą żyzność ziemi. To jest część takich roślin, a część jest takich, że na przykład jedne rośliny możesz sadzić koło drugich, a innych nie powinieneś, bo one na siebie źle oddziałują. Różne są opinie na ten temat, no ale lepiej się do tego stosować niż nie stosować. Mhm.
A jakieś przykłady masz takich roślin?
Rośliny na przykład, które ci podniosą...
Takie, które można by posadzić obok siebie i będą...
Nie pamiętam dokładnie. Są różne tabele, tych roślin jest naprawdę dużo, to jest wyszczególnione. Możecie bez problemu sobie w internecie tam znaleźć. Ale na przykład koniczyna jest bardzo fajnym przykładem rośliny, która podnosi żyzność gleby. Tam żyją w ich korzeniach bakterie, które gromadzą azot. Ten azot jest uwalniany do gleby i to już podnosi. Akacja, jakieś inne rośliny tak samo tak mają. No jest tego trochę. Są różne tabele, także dobrze jest sobie też poczytać.
Jakoś kończynę można sztucznie przenieść, że tak powiem, z trawnika?
Tak, na Allegro masz nasiona normalnie do kupienia. Wpisujesz sobie koniczyna i tam widzisz na przykład czerwona koniczyna, no i bierzesz i rozsiewasz u siebie.
A powiedz mi, ile trzeba mniej więcej, ile ziemi potrzeba uprawiać, żeby mieć jakąś taką rozsądną ilość pokarmu produkować?
Powiem ci, nasze drogie, kochane państwo, dla rolników wyznaczyło, dla rolniczego handlu detalicznego wyznaczyło takie maksymalne, ile maksymalnie dany rolnik może sprzedać z hektara. Czyli ja podejrzewam, że to jest według ich wyliczeń, ile maksymalnie może hektar wyplonować, czyli ile można zebrać z hektara. I przygotowałem sobie takich kilka ciekawszych roślin, które mogłyby ci się spodobać. No to ziemniaki. Ile można zebrać z hektara? To jest 50 ton. Czyli trzeba by sobie podzielić te, ile mamy zaplanowane uprawy tego ziemniaka. No i mniej więcej tyle nam wyjdzie. Dla pomidora jest to ton 80. Dla kapusty 75 ton. Marchew 70. Buraki 65. I kalarepa 70. To takie najpopularniejsze rośliny ci przygotowałem, żebyś tak mniej więcej wiedział, ile tego można zebrać. Bierzesz sobie kartkę, rozrysowujesz, ile planujesz, że będzie w danym roku, w danym miejscu tego, no i na tej podstawie możesz sobie podzielić, ile ci to wyjdzie. Tylko musisz wziąć też poprawkę, że no powiedzmy, jeżeli wiele lat nie ruszałeś nic z tej działce, tam rósł sam powiedzmy trawnik, czy jakieś inne chwasty, no to nie będziesz miał takiej wydajności, jak zakładana jest tutaj w tej tabeli.
Przy czym z tych roślin, które wymieniłeś, to tak mi przyszło na myśl, że na przykład ziemniaki najłatwiej się chyba składuje, nie?
Tak, dasz sobie w worki i gdzieś schowasz i masz. Widzisz, jak długo można to przechowywać, a taki pomidor, no to co, to masz 2 miesiące, nawet jakbyś go w lodówce trzymał w jakichś super warunkach chłodniczych, zerwany, zielony, no to nie poleży. Też za bardzo sobie pomidorem nie pojesz.
Na jakieś te przetwory można ewentualnie zrobić, zesłoikować.
Pasteryzacja jest super wynalazkiem.
Chciałem jeszcze cię o coś zapytać. Aha, o twoje doświadczenia, bo ty właściwie mieszkasz w bloku, tak?
Tak, mieszkam w bloku, to jest nieduży blok angielski i no nie ma tutaj za bardzo możliwości, żeby mieć czy to balkon, czy... No działki są, ale one wyglądają naprawdę śmiesznie, jak nasze polskie popowodziowe. Także nawet tam nie ma co zaglądać.
I to bardziej traktujesz jako pasję, czy rzeczywiście, powiedzmy, jesteś w stanie sobie gdzieś tam trochę tej żywności naturalnej wyprodukować?
Ja to traktuję jako nauka na przyszłość. Obserwuję rzeczy, które mi wyszły, które mi nie wyszły, jakie zaszły zjawiska i po prostu kiedyś podczas budowy samowystarczalnego gospodarstwa, które cały czas małymi kroczkami staram się budować, to będzie kiedyś powiększone i no, będzie skala zwiększona. Z małej hydroponiki, która jest w mieszkaniu, będzie hydroponika w szklarni. Z małych upraw w trawniku czy w jakichś parapetowych rzeczach będzie wszystko uprawiane na zewnątrz. No i tak się staram powolutku, powolutku. Dlatego nawet jeżeli macie dostęp do działki, no to warto coś takiego robić. A jeżeli nie macie nawet dostępu dostępu do działki albo po prostu nie możecie, to może warto dogadać się z jakimś rolnikiem gdzieś pod miastem, który by was zaopatrywał rzeczywiście w zdrową żywność, bo nie sposób iść do marketu, nakupić super rzeczy, jakie piękne roślinki, miam, 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 a potem skąd się biorą alergie, choroby albo inne takie rzeczy. No też z oprysków, które były w żywności czy innych konserwantów.
To, co powiedziałeś, to jest w sumie bardzo ważne, wydaje mi się, że nawet ważniejsze chyba niż taka produkcja w tej chwili na... Znaczy wiadomo, produkcja też jest ważna, ale nauka, zdobywanie wiedzy i na przyszłość ewentualnie, kiedy gdzieś tam w przyszłości będzie rzeczywista potrzeba produkowania tej żywności na większą skalę, będzie jakiś kryzys, to jest po pierwsze bardzo ważne, po drugie bez tego prawdopodobnie, gdyby coś się wydarzyło, nie będziesz w stanie, nie będziesz potrafił, tak jak ja teraz znam to tylko z teorii i nie potrafię.
Ale powiem ci, że jeśli dzisiaj nie produkujesz żywności, to jeżeli coś się sypnie, to też nie będziesz raczej miał, nie starczy ci czasu, nie starczy ci umiejętności, będziesz musiał być skupiony na czym innym. Jeżeli tutaj rok do roku robisz daną rzecz, masz zapasy z poprzedniego, wiedzę z poprzedniego, nasiona z poprzedniego, to będziesz wiedział, że sypło się, bo się sypło, no ale jest wiosna i musimy posiać, posadzić różne rzeczy. A jeżeli tego nie robisz rok do roku, no to nie masz doświadczenia. Nawet jeżeli teraz mieszkasz w bloku, podejrzewam, to nie będziesz miał możliwości nawet iść na parobka do jakiegoś chłopa, żeby móc pracować za jedzenie, no bo on powie, co umiesz? No w sumie to tam czyta ze dwie książki i, no, i tyle. Aha, no to nie, to tam jest paru gości, którzy są z sąsiedniej wioski i chętnie przyjdą do mnie robić za jedzenie. No i tak się skończy to.
Właśnie miałem powiedzieć, że dokładnie te słowa, które powiedziałeś przed chwilą, czyli że jeżeli nie produkujesz żywności teraz, to później też nie będziesz jej produkował, powiedział w poprzednim odcinku mojego podcastu Krzysiek Lis, jak rozmawialiśmy o książce Jak przeżyć koniec świata. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, skąd czerpać wiedzę na temat uprawy roślin i produkcji żywności.
Powiem ci, że najtańszym i najszybszym, najbardziej sprawdzonym sposobem jest czerpanie wiedzy z książek. I to nie tylko z dziedziny rolnictwa, ale z każdej innej. No popatrz, jeżeli ktoś lata uprawia żywność albo jest specjalistą w jakiejś dziedzinie i napisze książkę, w którą możesz przeczytać powiedzmy w tydzień i posiąść całą tą wiedzę albo przynajmniej sobie ją przybliżyć, trochę teorii, to potem ci zostaje już tylko praktyka, żeby próbować. Także nie ma lepszego, mi się wydaje, sposobu niż książki, a drugim to mogą być grupy dyskusyjne, różnego rodzaju fora poświęcone, no w tym przypadku tematowi rolnictwa czy ogrodnictwa.
Jakiś taki konkretny tytuł, jeżeli chodzi o książki, jesteś w stanie polecić?
Jeżeli mówimy o permakulturze, to bym polecił ci Permakultura Sepa Holzera. To jest bardzo fajnie, ładna, ilustrowana książka. No, tam już się dowiesz i podstaw permakultury i mniej więcej dowiesz się, o co chodzi w takich uprawach, bo tam masz nie tylko jak to uprawiać, tylko masz tak samo jak to wszystko zbudować. Jest opisane na podstawie jego gospodarstwa, on prowadzi to w Austrii na zboczu góry, tam ma kilkanaście tych hektarów, już nie pamiętam dokładnie, ale ma i stawy porobione i ryby tam hoduje, no przeróżne rzeczy, ma i zboża i zwierzęta duże, małe, no. Można na jego przykładzie sobie to w mniejszej skali próbować zrobić.
Okej. Dobrze, dziękuję ci w takim razie za rozmowę.
A jeszcze ci podpowiem takie coś, że jeżeli na działce masz możliwość, to możesz sobie jeszcze pszczoły tam włożyć. Parę
na działce można?
Nie wiem, jak jest z prawem działkowym, ale wiem, że na prywatnym terenie jak najbardziej możesz sobie zrobić parę uli. I tak samo możesz sobie kłodę z grzybami zrobić. Bierzesz maksymalnie 3-miesięczny pień, nawiercasz tam otwory, kupujesz na internecie tam po 12 zł bodajże, są takie pałeczki już z grzybnią, wkładasz to wszystko w worek, zostawiasz na kilka tygodni, to się przeżre wszystko, potem wkładasz to do ziemi i masz grzybki.
Grzyby to też w piwnicy można chyba nawet hodować, nie?
Tak, możesz sobie kupić kostki, no ale po co kupować co roku, jeżeli możesz sobie zrobić takich kilka pni i mieć nawet i do 10 lat takie grzyby z jednego pnia, dopóki one go nie rozłożą.
Odnośnie tych działek, to jeszcze miałem tylko powiedzieć, że w Polsce te działki, te takie ogrody działkowe popularne, to jednak niestety nie są prywatne, to jest no niestety państwowe wszystko, także...
Jakaś wspólnota i tam na pewno jakieś przepisy są regulowane, ale chyba nie każda ma takie same przepisy. Coś, co u ciebie by nie działało, u mnie mogłoby zadziałać.
Pewnie trzeba było przeczytać regulamin i dowiedzieć się, ale faktycznie pszczoły to To fajny pomysł, zwłaszcza, że jest problem chyba z pszczołami i w ogóle z tymi owadami zapylającymi, nie?
No tak się mówi, że jest problem, no ale jeżeli będziemy mieli ich więcej, no to tych problemów będzie mniej. Tak samo jeszcze sobie zwróć uwagę na nawadnianie na takiej działce, żebyś mógł mieć jakąś pompkę i żeby to mogło być na przykład automatycznie podlewane. To też by ci oszczędziło dużo pracy, no bo biegać z konewką, jak ciebie nie będzie, no to kto to podleje? Masz na przykład tam pomidory, one potrzebują codziennego podlewania. Jak ich nie podlejesz, no to wiedną, no to już słabnie ich wydajność. A jeżeli masz taki automacik niedrogi, na Allegro można kupić za 100 ileś złotych, bodajże, taki system nawadniania, do tego jeszcze pompkę, a jeżeli miałbyś wodę z dachu do takiej, w takiej 200-litrowej beczce, no to rozciągasz sobie to po działce i się już nie martwisz, że nie ma wody.
No to jest sprytne, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o pomidory, to próbowałem od jakichś 2 lat wyhodować pomidory i prawdopodobnie właśnie podpowiedziałeś mi, dlaczego mi się nie udało.
No to teraz już widzisz, będziesz miał rozwiązanie na wiosnę, nieduży wkład finansowy, a będziesz miał pomidorki.
Dobra, dziękuję ci w takim razie za
proszę bardzo,
rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszymy się przy okazji jakiegoś innego tematu pokrewnego.
Jeżeli będę mógł w tym czymś pomóc, jak najbardziej. Do usłyszenia.
No dobrze, a teraz obiecane rozstrzygnięcie konkursu. Nadeszło do mnie całkiem sporo odpowiedzi i przyznam, że dokonanie wyboru było dla mnie trudniejsze niż mogłem przypuszczać. Wszystkie odpowiedzi były świetne. W każdej pojawił się jakiś element, który mi się podobał. I ogólnie widać było, że to nie były takie odpowiedzi od czapy, wymyślone na szybko, gdzieś tam napisane na kolanie, tylko były to rzeczy przemyślane i uwzględniające kilka różnych czynników. Nie było odpowiedzi złych. Nie jestem też pewien, czy mógłbym tak jednoznacznie wskazać, że jedna odpowiedź była lepsza od drugiej. No, do końca miałem wątpliwości i wahałem się, ale ostatecznie musiałem wybrać z ciężkim sercem. Zresztą musiałem dokonać wyboru, wybrać jedną odpowiedź, ponieważ takie przyjąłem założenie konkursowe, że jest jeden zwycięzca. I odczytam to teraz, tą pracę konkursową. Brzmi ona tak. Zakładając brak ograniczeń finansowych, swój azyl umiejscowiłbym w górach Szwajcarii. Neutralność, położenie oraz podejście do obronności tego kraju robią na mnie nieustannie wrażenie. Niewiele mniejsze od uczynności samych Szwajcarów, miałem okazję spędzić tam chwilę. Optymalnym rozwiązaniem byłaby niewielka chatka z zewnątrz obita drewnem i małe gospodarstwo ze stadem owiec, oczywiście pod chatką piwnica, schron z tunelem ucieczkowym i własnym ujęciem wody oraz mini oczyszczalnia. Zakładam mieszkanie na miejscu na stałe. Rozwiązaniem nie wymagającym opuszczenia kraju to na stałe do Czechy. Prawo sprzyja tam preperom. Góry znajdujące się przy granicy z Polską są również bezpieczniejszym w moim mniemaniu miejscem. Stopień zaludnienia jest optymalny. W tym wypadku gospodarstwo nie wchodzi w grę z powodu braku ciągłej obecności i tym samym możliwości doglądania. Konieczne byłoby zbudowanie większego podpiwniczenia i większych zapasów. Studnia i mini oczyszczalnia to również konieczność. Gratuluję zwycięzcy oczywiście i będę się odzywał tutaj w kwestii wysyłki. Wybrałem tę odpowiedź, dlatego że sam osobiście darzę Szwajcarii i Czechy dużą estymą, właśnie z uwagi na te argumenty, które zostały przytoczone. Szwajcaria jest neutralna, ma bardzo zdecentralizowaną władzę, tam są te kantony, które są czymś takim jak u nas województwa, tylko ich władza jest chyba większa niż u nas. W ogóle ich rząd jest dużo mniejszy, więc też mniejsze pieniądze. Szwajcarskie siły zbrojne to właściwie jest milicja, czyli uzbrojeni obywatele. No jest, Szwajcaria ma chyba największą ilość broni w Europie, jakby na łebka, ale to też nie jest dla mnie aż tak istotne jak to, że na przykład Szwajcaria znajduje się na 5. miejscu krajów o największej wolności gospodarczej. Co jest z kolei szczególnie ważne podczas normalnego życia, no bo jednak trzeba pamiętać, że jakieś 95% to będzie normalne życie, a jakiś niewielki odsetek szansy to jest SHDF tak zwany. Także tutaj ceniłbym sobie to, że jest na 5. miejscu krajów o największej wolności gospodarczej na świecie. Na świecie, nie w Europie. Dla porównania Polska jest na 46. miejscu za Kolumbią, Azerbejdżanem, Botswaną, Kazachstanem i wieloma innymi tuzami gospodarczymi. Czechy w tym rankingu zajmują 23 miejsce, czyli również wysokie, wyższe niż nasze. O połowę dokładnie, w sensie w połowie stawki od nas do pierwszego miejsca. Nie pamiętam w tej chwili, co tam było pierwsze, Hongkong czy coś. Dla nas też w pewnym sensie Czechy są jakąś tam ostoją wolności. Mógłbym jeszcze ewentualnie od siebie dodać Estonię, tylko że Estonia z kolei jest bardzo blisko Rosji i jest też ważna dla Rosji, podejrzewam, pod pewnymi względami, jako no, nie jest wykluczone, że ktoś mógłby zechcieć na Estonii położyć łapy. A z kolei Czechy znajdują się też blisko, blisko bardzo. Ode mnie to jest jakieś 2 godziny samochodem jazdy, co również jest bardzo ważne, bo jest to z jednej strony blisko, ale z drugiej strony jest to inne państwo zupełnie, więc może to być taka forma dywersyfikacji bezpiecznych miejsc pobytu. Także cenię sobie uwzględnienie w tej odpowiedzi bliskości Czech. Tam się pojawiały też inne państwa, na przykład Niemcy, ale z kolei Niemcy... Z Niemcami jest sporo problemów. Poza tym, że to są Niemcy, no to jeszcze oni mają dość różne takie dziwne... I jakby kwestie związane z tą wolnością, tak jak to było określone, prawo sprzyjające prepersom, zresztą nie bez powodu jeździ się do Czech po czarny proch. No i też jeżeli przyjrzeć się historii, to Czesi są także takim bardzo powściągliwym narodem, czego przykładem może być chociażby aksamitna rewolucja. My w Polsce sobie cenimy takie zrywy, rzucanie się na bagnety wroga, powstania i tak dalej. Ale myślę, że ta powściągliwość jest cechą pożądaną, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z przetrwaniem. Także gratuluję zwycięzcy, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę wasze odpowiedzi były świetne. I wszystkich słuchaczy już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Preppers Podcast, w którym porozmawiam z Pawłem Frankowskim o książce Survival w mieście Selko Begowicza, pozycji, której, o której w ostatnim czasie jest dość głośno w naszej branży. Do usłyszenia.